Czytanie z Księgi Liczb. Na pustyni Paran Pan przemówił do Mojżesza. Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całym ludem izraelskim. Złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak mu opowiedzieli: udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Chetyci, Jebuzyci i Amoryci. Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem, nad brzegami Jordanu. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi i rzekł: trzeba ruszyć i zdobyć kraj, na pewno zdołamy go zająć. Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos, i płakał lud owej nocy. Pan przemówił znów do Mojżesza i Aarona: jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie, szemrzące przeciw mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw mnie. Powiedz im: na moje życie, mówi Pan, postąpię z wami według słów, któreście wypowiedzieli przede mną. Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od 20 lat wzwyż, wy, którzyście przeciwko mnie szemrali, na pewno nie wejdziecie do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie. Na pewno nie wejdziecie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna. Poznaliście kraj w ciągu 40 dni. Każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez 40 lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalę. Ja, Pan, powiedziałem: zaprawdę w ten sposób postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw mnie. Na tej pustyni zniszczą i tutaj pomrą. Oto słowo Boże.
Czytamy dzisiaj najważniejsze wydarzenie z tego okresu przejścia z Egiptu do ziemi obietnicy. Najważniejsze wydarzenie, które jest katechezą o grzechu przeciw przymierzu. Oczywiście jednocześnie jest to pytanie do nas, czy my żyjemy w przymierzu i cieszymy się z łaski przymierza z Bogiem, czy nie czujemy się w życiu, w trudnych sytuacjach, zwłaszcza sami, i nie cierpimy tak głupio, jak głupio cierpieli Izraelici wtedy, kiedy szatan posłużył się tymi zwiadowcami, żeby zagospodarować ich wnętrza lękiem. Patrzcie, jakie warownie, jakie bogactwo, jacy mocni mężczyźni. I cały czas im szeptał: nie macie szans. Przyszli i zainfekowali cały lud. Koniecznie czytajcie to w pełnym ujęciu w Piśmie Świętym, rozdział 13 i 14, bo my niestety czytamy tylko streszczenia. A streszczenia to tak jak Pan Jezus kiedyś powiedział mi w słowie, że to jest wielka krzywda. To jest wielka krzywda. Na wszystko macie czas. Na telewizję, na głupoty, na umowę. Na wszystko macie czas. Tylko jak wkraczacie w Pismo Święte, już czasu nie ma. Wszystko musi być krótko, szybko i głupio. A przecież jak wkraczacie w Pismo Święte, otwieracie się na kairos, na czas pełen Boga i Jego katechezy. Ja też jestem stymulowany tym, no za długo dzisiaj mówiłeś, z terenu, telefon. Ja mówię, nie pertraktujcie ze mną, tylko z tym, który ostatecznie cenzuruje długość. To, co można odrzucić, trzeba odrzucić. Ale bądźmy bardzo ostrożni. Z tym streszczaniem to tak. Bóg daje nam owoce, powiedzmy jabłka, a my streszczając na tacy dajemy tylko ogonki z jabłkami. Masz tutaj jabłuszka. No to są tylko ogonki. Zamiast jabłek dajemy ogonki z jabłka. Dlatego czytajcie. Wiem, że w epoce Ducha Świętego przyjdzie nowy lekcjonarz. Jak on będzie zredagowany? Nie mam tego pojęcia. Ba, mam w tym brać udział, ale jak to ostatecznie będzie, nie mam pojęcia. I muszę wierzyć, że ten, który jest w przymierzu, zadba o to i nie daje się zestresować. Tym, którzy mówią mi, lata ci mijają, są znamiona starczego wieku, nogi cię bolą, ale głowa cię nie boli, ale już nie tak pracuje. Śpiesz się, staruszku. A ja się nie śpieszę, bo mi nie wolno się śpieszyć. Bo w ogóle Bóg ma czas. Bóg zawsze na tyle rozpoczyna wcześniej, że się nie musi śpieszyć. A zatem na razie poprzestawajmy na tym, że jak sięgamy po lekcjonarz, to tylko po to, żeby później odczytać to w Piśmie Świętym, w pełnym wydaniu, pełną katechezę Ducha Świętego, bo to już i tak jest streszczenie. A tam jest mowa o tym, że rzeczywiście tak demon przez tych 10, bo było ich 12, tylko Kaleb i Jozue idąc przeżywali to wszystko oczyma przymierza. Na wstępie Bóg wyprowadził nas z o wiele większej potęgi, potęgi Faraona, żebyśmy nie byli niewolnikami. Daleko bardziej Bóg sobie poradzi z tym, co nasze oczy oglądają. Nie my. To Bóg Jahwe dokona wyjścia, przejścia i zwycięstwa. Próbowali ratować sytuację, na nim się zdało. A żeby tych 10, żeby przekonać, żeby zaniechać wejścia do ziemi obietnicy, zaczęli wręcz kłamać. Bo człowiek zawsze chce mieć rację. Jak chce mieć rację, to w końcu zaczyna kłamać. Po pierwsze, poznajemy dzisiaj, że największym wrogiem przymierza jest szatan i szatan sprawia, że my mamy Księgę Przymierza, Pismo Święte. To powinno być zatytułowane Księga Przymierza Starego i Nowego. I nie interesuje nas Pismo Święte, ponieraz w ogóle nie mamy pojęcia, co to jest przymierze, co to jest za ogrom dobrodziejstwa. Bóg prawdziwy związał się z nami. Tak nie rozważamy. Zanikło nam w naszej duchowości dobrodziejstwo przymierza. My przeżywamy tylko swoją niekompetencję w umyśle, w woli i wchodzimy w cierpienie. Szatan jeszcze nam daje wycisk. A Bóg już w Starym Testamencie mówi, to wasze cierpienie i w Egipcie, i tu na pustyni było niepotrzebnym cierpieniem, bo zamierzali ukamienować Mojżesza i Aarona, wywrotowego przywódcę, wrócić do Egiptu, przepraszając Faraona. A przecież żyli w obozie, który był precyzyjnie zorganizowany i wódz naczelny był w miocie. W słupie ognia nocą i w słupie obłoku za dnia, gdy paliło słońce. Wódz był. Wódz się nie liczył. To jest katecheza o grzechu pierworodnym. Jestem sam. A zwłaszcza sam we wszystkich trudnych sytuacjach i kontempluję moje niemożliwości. I wchodzę w cierpienie, a szatan daje czadu. No i wreszcie wołam do Pana, ale jakoś bez przekonania. Najważniejsze wydarzenie z Księgi Liczb. Pytanie skierowane do nas. Czy sakramenty święte są znakami przymierza, czy tylko jakimiś sakramentami? Czy szatan nie dokonał amputacji sakramentów świętych? Że tak naprawdę to nad każdym z nas jest słup ognia, krzyż chwalebny, który łączy moje wnętrze z sercem Ojca, słup obłoku. Czy czuję się sam? Czy we mnie mieszka ten, który mieszkał w namiocie, a człowiek, jak wam mówiłem, jest namiotem, chwilowym namiotem, który mieszka Pan. Istnieją grzechy przeciw przymierzu. No i pytanie, czy my się spowiadamy, że nie żyję przymierzem. Żyję sam i cierpię. O, jak cierpię. A szatan mówi, no widzisz, jak cię porzucił. To jest jeden problem. Trzeba będzie dzisiaj po czytaniu znaleźć sobie czas, chwilę wolną, przeczytać, przemodlić, przeprosić i na przyszłość każdego poranku prosić: Panie, naucz mnie żyć przymierzem. Czy jestem w przymierzu z Tobą? Inny problem, nie wiem, czy pamiętacie, już omawialiśmy mówić. W Księdze Liczb Mojżesz, bo Mojżesz na bieżąco wszystko spisywał, na bieżąco. Taka była wola nieba. Miał czas zresztą na pustyni, na pustojach. Był najbardziej wykształconym człowiekiem w tym gronie. Na pustyni Pan przemówił do Mojżesza: poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać twoim synom. Ale gdy Mojżesz pod koniec swego życia robił jakby testament i napisał księgę powtórzonego prawa, że w tym, co Bóg przez niego dał, najważniejszym jest fakt przymierza, bo cała księga powtórzonego prawa jest zbudowana na osi przymierza według modelu zawierania przymierzy w tamtych czasach, to trochę inaczej jest to przedstawione. Mojżesz już inaczej pisze. Kiedy przyszli do Kadesz, wtedy przystąpili do mnie wszyscy i rzekli: wyślijmy mężów przed sobą dla zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść, oraz miast, do których mamy wkroczyć. Że nie była to inicjatywa Boga Jahwe, tylko inicjatywa ludu. Może byśmy najpierw zwiadowców posłali. I co o tym sądzić? Tutaj Pan mówi Mojżesz, a później pod koniec swego życia koryguje, że ludzie do niego przyszli w nieludzkiej roztropności, a jemu się to wydało za dobre, za słuszne. Poszli, przeżyli głupią współczynnik trudności i weszli w kryzys i weszli, zostali zasiani lękiem, no i tyle sobie naważyli piwa, które musieli pić przez 40 lat. I pytanie, dlaczego Bóg wtedy, kiedy przyszedł lud do Mojżesza, Bóg nie wezwał go do namiotu i powiedział: weto, ja jestem wodzem, weto. Dlaczego nie zawetował, wiedząc, co się stanie? Pozwolił, bo Mojżeszowi się wydawało, że to w ogóle Pan tego chciał, Pan przyniósł. Bo gdyby nie poszli, nie byłoby kryzysu i weszliby do ziemi obietnicy. Otóż Ja osobiście sobie tak to rozwiązuję, że Bóg znał stan serc Izraelitów, książąt, pokoleń izraelskich. Bóg znał ich stan, stan umysłu i serca. Że mimo iż On niewidzialny, Bóg Jahwe w tym znaku widzialny, jest ich wodzem i Panem, to tak na dobrą sprawę oni nie żyją w przymierzu, nie cieszą się przymierzem, nie cieszą się obecności Boga Jahwe, nie modlą się każdego dnia, nie siedzą pod namiotami, nie kontemplują, jak kiedy nie mogą spać tego słupa w głowu, a za dnia, kiedy jest upał, nie cieszę się, że jestem obok, że tu się łączy niebo z ziemią. Nie żyją przymierzem. Zanikło im przymierze. Dlatego Bóg przyzwolił Mojżeszowi. Dobrze, nie widzą. Jednocześnie wiedzą, że zaistnieje dobro, bo odsłoni im, że są w grzechu pierworodnym, że polegają tylko na swoich mięśniach, na swoim sprycie, a nie na Bogu. Dlatego niech jeszcze idą na 40-dniowe rekolekcje na pustyni. Niech się uczą wiary, że człowiek nigdy nie jest sam. I jeśli to zostało opisane, to jest pytanie, a czy aby nie przeżywasz swojej historii sam? I sądzisz, że to nie jest grzech bardzo przykry w sercu Boga Przymierza, Boga Jahwe, nowego przymierza, Jezusa, który nie tyle daje ci potężny łeb, że wszystko wiesz, wszystko rozumiesz, tylko swoją obecność. Nie tyle cię daje zdrowie mózgu, ile znowu swoją obecność. Jest grzech przeciwko przymierzu. Chrześcijaństwie dziś odbiblijniliśmy chrześcijaństwo i nie słyszałem nigdy podczas wyznania win, nie szłem przymierzem z Bogiem, zaniedbałem życie przymierzem, nie cieszyłem się przymierzem, nie kontemplowałem przymierzem i cierpiałem, oj cierpiałem, bo byłem rozpaczy, miałem pokusy samobójcze, tak jak Izraelici, wróćmy do Egiptu, samobójstwo. No nie unicestwienie wiary w Boga prawdziwego, Bogowie Egiptu znowu zwyciężyli. I my w ogóle w Kościele nie widzimy grzechu. Te sakramenty, gdy wykładamy sakrament, powiedzmy, chrztu, nie głosimy, że to jest przymierze, przymierze. Od sakramentów świętych odrzuciliśmy słowo przymierze. Wiąże się z Tobą ktoś niezwykły. To tak rozumie dzisiaj. A Bóg, zdając moje serce, moje życie przymierza, kiedy już chciał, żebym ja święte lipce zainaugurował dla studentów obozy biblijne, musiał użyć podstępu, żebym nie popadł w panikę i pieszo nie uciekł ze świętej Lipki do Szczecina, skradając się lasami Polaków. Nie bój się, nikt nie przyjedzie, ale weź Pismo Święte z sobą. Żadnej książki pomocniczej, nic. A tu nagle pod wieczór pełne podwórko młodych ludzi z różnych miast. Słyszeliśmy, że tutaj coś się dowiemy o Piście Świętym. Fumy walą, no, a ja, który jestem analfabetą po studiach jezuickich, a nawet gdybym był, nie wiem po jakich studiach, nawet żyje na Gregorianie, byłbym analfabetą biblijnym. Nawet gdybym biblistykę skończył, to bym znał tam kilka zdań, pozaglomalizować. Wszyscy jesteśmy analfabetami biblijnymi, gdy chodzi o duchowość. Pomyślmy naukę, Boże. Naukę. Bo Bóg tylko da się chwycić na naukę, na ten haczyk. Inaczej to nie. No to w środku coś tam mi mówi, to idź, weź różaniec i bądź. My odmówiłem różańcu, teraz wróć i zobacz, jakie są czytania. Prawisz im prześwięt. No i jest z Apokalipsy, rozdział 10, Księga ta jest gorzka i słodka i olśnienie. Będziecie czytać od początku i pod kątem, co jest gorzkie, co jest słodkie. To już wam mówię. I problem rozwiązany. Ciężar spadł mi z serca. Ogłosiłem to. Wszyscy zadowoleni, że będą czytać. Wreszcie kiedyś przeczytają. Bo to nie chodzi wcale o to, żeby mówić, komentować. I wyręczyć czytanie. A przeczytaniu dla mnie i dla was i dla wszystkich, którzy mnie słuchają, najważniejsze, żeby czytać Pismo Święte po to, żeby wiedzieć, czego nie znam. Nie, żeby znać. Bo diabeł mówi, nie znasz, to odłóż. Trzeba poznać, czego się nie wie. Czytać, żeby wiedzieć, czego nie wiem. Co mi nic nie mówi. A wtedy, kiedy się przyznam do tego, że nic nie wiem, wtedy przy wejściu do ziemi opływającej mleko i miód, bo to jest definicja Pisma Świętego. To Święty powie taki wewnętrzny świat. I znowu, za każdym razem wyruszałem, nie wiem z jakiego to było miasta, ja też w Szczecinie byłem. Jeszcze decyzja nie była podzielona na 3 decyzje. Ogromna, dorosła, słynna decyzja. Dam ci w czasie wakacji miecz. Tylko tyle słowa było. Jak miecz, to miecz słowa. No tak, ja mam przygotować szkołę i wino. Dojechałem do Zakopanego, wybieram się na taką bałówkę, żeby przypomnieć sobie moje pochodzenie chłopskie, społeczne. Przy Sionogosach na gazdy wołają mnie do telefonu. Proszę ojca, tu biskup Stefanek, jedzie mój samochód po ojca. Ojciec będzie już w poniedziałek, a jest to sobota, odprawia rekolekcję, jutro wrócicie, ojciec się prześpi, a rano już samochód podjedzie. Kapłani czekają na rekolektanta, nie ma nikogo, nieporozumienie i pomyślałem, że to ojciec. Wróciłem do pokoju, wiedząc, ile jest tam tych nauk. Według tego, co miałem dobrze w głowie, logicznie ułożyłem i już byłem na luzie. I pojechałem. Rekolekcje były dobre. Księża szczęśliwi, zadowoleni, że wreszcie coś dowiedzieli się o Piśmie Świętym. Ale Pan Jezus nie mógł mi wcześniej powiedzieć miesiąc. Ja bym ze stresu, z lęku, diabeł by mnie zabił. Zwłaszcza, że miałem poczucie, jak bardzo mnie dorastała jako kapłan. I myślę, że każdemu z nas Pan Jezus oszczędza cierpień, nie dając poznania. Dopiero przez faktem dokonanym coś musimy zrobić i wtedy wchodzimy w tę sytuację. To tyle, a ja tylko daję świadectwo, że ważne jest prosić Ducha Świętego, naucz mnie żyć przymierzem w przymierzu. Że ten namiot to ja, to ty, to każdy człowiek. I ten słup, połączenie nieba z ziemią, to jest przymierze. Duch Święty, który łączy osobę Trójcy Święte z moich wnętrz. Że nigdy nie jestem sam. I że On mnie wprowadzi w krainę opływającą mleko i miód. To jest symbolem ogrodu. A to jest Duch Święty.
Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Grzeszyliśmy razem z naszymi ojcami. Popełniliśmy niepowość, żyliśmy bezkarnie. Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twych cudów. Szybko zapomnieli o Jego czynach. Nie czekali na Jego radę. Pożądaniem pałając na pustyni, wystawili tam Boga na próbę. Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, rzeczy przedziwnych w krainie Chama, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz i jego wybraniec. On wstawił się do niego, aby gniew jego odwrócić, aby ich nie zniszczył. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami. I Bóg nawiedził lud swój.
Pan z wami, bo w Ewangelii według świętego Mateusza Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. Oto kobieta galilejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie, prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. A Jezus odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom. Ona rzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Oto słowo Pańskie. Uważam, że pamiętacie dokładniejszy opis tego wydarzenia z ponadu Marii Waldorty, gdzie Jezus dopełnia tego wydarzenia. Jezus znowu reagował od razu, jak ktoś zbliżył się do niego z dramatem. A tym razem idzie ona, krzyczy za nim, błaga, żebrze, płacze. A Jezus idzie jakby wzdłuż z kamienia. Aż wreszcie apostołowie nie wytrzymali nerwowo: jeżeli nie chcesz uzdrowić, to odpraw przynajmniej ją. My już nie wytrzymujemy. Dlaczego Jezus tak się zachował? Ja na jej przykładzie, przykładzie poganki, pokazuję wiarę. Po pierwsze, ona żyjąc na terenach pogańskich, koło Tyru i Sedonu, bardzo daleko od Palestyny, już to, co mnie słyszała, być może była prozelitką, bywała wśród prozelitów na wielkich uroczystościach. Odkryła, że on jest synem Dawida. Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Wiem, że jesteś Mesjasz. Ona poganka nie miała wątpliwości. Wiedziała. Jezus wcale nie skomplementował jej wiary na razie. Nie odezwał się do niej ani słowem. Przed dopiero na interwencję apostołów stanął. Ona padła mu do nóg. Jezus znowu, mówiąc: niedobrze jest brać chleb dzieciom, a rzucać psom. Bo właśnie i apostołowie, i Żydzi, wszyscy o poganach mówili: psy pogańskie, psy pogańskie. I ta niewiasta wiedziała o tym, że tak, była pokorna. I dopiero wtedy, kiedy powiedziała: tak, tak, wy jesteście panami Boga prawdziwego. Jezus powiedział: wielka jest twoja wiara. I będzie uczyć przez Ewangelię do końca świata prawdziwej wiary. Gdzie jest prawdziwa wiara? Że i apostołowie, i uczeni w piśmie, faryzeusze są nietykalni w swojej pysze. Nie wolno krytykować. Są nietykalni. A Jezus jej przykrość wyrządził. Przecież jesteś poganką. Zareagowała pokorą, że tylko chce: tak, jesteśmy psami pogańskimi, zwierzętami, ale ja wierzę. Wielka jest twoja. Wiarę dostanie Jezus z pokorą. Z pokorą, która wytrzymała próbę. I teraz pytanie, dlaczego Jezus poszedł w okolice Tyru i Sydonu? Bylibyśmy skłonni powiedzieć, no ze względu na tę prozelitkę, tylko Jezus mógł uwolnić jej córkę od demona. Otwieramy Pismo Święte, otwieramy Ewangelię, o co nieustannie proszę, i przekonujemy się, że to wydarzenie z kobietą kananejską jest poprzedzone innym wydarzeniem. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Jezus przez przejście po jeziorze, po wodzie do apostołów, którzy walczyli z burzą, z wiatrem, zapowiada, kim będzie dla nas poprzez zmartwychwstanie, że jeżeli On zmartwychwstały będzie w nas, nie zatoniemy, idąc po potędze demona w tym świecie. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret, Ludzie miejscowi, poznawszy go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do niego wszystkich chorych, prosili, żeby przynajmniej prędko jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Ludzie prości miejscowi. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze, uczeni w piśmie z Jerozolimy, zapytanie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Czytajcie sobie tę katechezę i nie jest dobrze, że znowu twórca lekcjonarza przeskoczył tyle katechezy i od razu zaczął lekcjonarzu o tej kobiecie. Nie bardzo wiemy, dlaczego Jezus poszedł do Tyru i Sydonu. A poszedł do Tyru i Sydonu po to, żeby apostołom pokazać. Widzicie? Ta poganka wie już, że jestem synem Dawida. A prości ludzie w kraju Genezara też wiedzą i wykorzystali sytuację. A faryzeusze uczeni w piśmie mają zasłę, że ja was nie zmuszam do mycia rąk przed jedzeniem. To jest problem, bo się zanieczyszczą. I to wydarzenie się kończy oczywiście reprymendą i stwierdzeniem. Serca bowiem pochodzą z zamyśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa i to czyni człowieka nieczystym. To znaczy, że się je nie tymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Że my możemy sobie nawymyślać pod wpływem demona, demona pychy. Jesteśmy już tak czyści, że tylko jeszcze ręce myć. A demon ich pysze tak i zaświebia, że w Jezusie Chrystusie nie widzą syna Dawida. Czyli do czego zmierzam? Żebyście wiedzieli, że jeżeli jest zdarzenie, najpierw reakcji ludzi w ziemi Genezaret, później z tymi uczonymi w piśmie faryzeuszami, z tym zarzutem, to w tym zestawieniu między tymi ludźmi, którzy kładą chorych, żeby mogli się dotknąć frędzy płaszcza Jezusa uczonymi, w tym zderzeniu, w tej kompozycji jest katecheza, żeby zobaczyć kontrast. I tego kontrastu nie oddają lekcjonarze, tej katechezy, tego kontrastu. Dlatego ja nie wiem, jak powinien wyglądać lekcjonarz. W moim przekonaniu powinno być czytane Pismo Święte, wydane jako duża księga leżąca na pulpicie i tego zaznaczone odkąd, dokąd. Żebyśmy widzieli, byli zmuszeni do czytania katechezy w kompozycji, w tym zderzeniu. Lud prosty i uczeń w piśmie. Bo tu jest katecheza. W samym zatknięciu. A jeżeli wyrwiemy w lekcjonarzu ten kontekst, to już zanika ta katecheza. Tak jak kamyki w mozaice. Kamyk w mozaice mówi sam za siebie, ale mówi w kontekście też. Perykopa wyrwana z Ewangelii milknie w dużej mierze. Rozumiemy się? Tak samo i tutaj Jezus w tym sporze o tradycję dał mu reprymendę i jednocześnie prowadzi apostołów do krajów pogańskich. Apostołowie zawsze zniechętnie szli z Jezusem do krajów pogańskich. Judasz wręcz był wściekły, grom. Źle się czuli. Zanieczyścili się. Oczywiście ja mówię w oparciu o to, co czytałem, panie macie Boga człowieka. Stawiasz nas na równi z poganami. I Jezus mówi, a gdzie są poganie? Czy ta kobieta Kananejka jest poganką? Czy aby nie cała Jerozolima? I my! Gdzie są poganie? I znowu tu w tym zderzeniu zestawieniu tych perykop jest katecheza w tej kompozycji. Dlatego ja was zawsze proszę, że odczytacie perykopę na dany dzień, żeby koniecznie od razu otworzyć Pismo Święte. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli widzę taki przeskok, to doświadczam dużego smutku. pogan będę mógł upominać, ale mego ludu, narodu wybranego, nie będę mógł upominać. Oto dlaczego Jezus poszedł w stronę Tyru i Sydonu. O tym mówi kompozycja, kontekst. Jezus tam poszedł ze względu na apostołów, żeby im nosa puszczać. Oni mówią, ta córeczka jest opętana, ale jest opętanie niegroźne. Jerozolima jest opętana. Ci, którzy przyszli i mówili mu, dlaczego nie myją sobie twoi uczniowie rąk. Ona jest opętana. Tylko opętanie inteligentne. Tyle. Jak widzicie, dobrodziejstwo polega na tym, że nie muszę tego głosić w bazylice o godzinie 10 na mszy świętej, bo bym inaczej musiał mówić. Tylko w waszym grobie. Ale naprawdę Pismo Święte jest przechytrzone przez demona. Przechytrzone. Ja z dnia na dzień dochodzę z pewnej satysfakcji. No już. Ale Duch Święty wyprowadzi również kapłanów, biskupów z pewnej satysfakcji. Przecież Pismo Święte czytamy, jest znane. A Jezus mówi, krzywda mi się dzieje w moim słowie. No i ideal dobrego kapłana. Lubię go, bo on bardzo krótko. On niczego nie wymaga. Idę, zaliczam niebo pewne, a już jak pójdę na plażę, to czas mi nie szkoda. Ale mimo wszystko powiedzmy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W razie co, to będziecie mnie bronić. Tak będą wywieszać święty Jezus na jakimś drzewie.